Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Iwona Adamska, dzień dobry, a po drugiej stronie Skype'a oczywiście dr Elżbieta Zubrzycka, psycholog zresztą. Dzień dobry pani doktor.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry naszym wszystkim słuchaczom.
Rozprawiałyśmy się przez ostatnie 3 audycje z narcyzem i mam nadzieję, że wszyscy znamy już sposób, w jaki można funkcjonować, mając wokół siebie narcyzów albo jednego narcyza. Pani doktor proponowała różne ćwiczenia, a dzisiaj z tego co widzę, będziemy budować pewność siebie. Bardzo przydatna cecha, zwłaszcza we współczesnym świecie.
Tak, budowanie pewności siebie, podejście skoncentrowane na współczuciu, co jest takie wzruszające właściwie dla mnie ten podtytuł, że od tej strony można do tego podejść. A książkę napisała pani Mary Wellford.
Tak, i też taki tytuł nosi, budowanie pewności siebie, podejście skoncentrowane na współczuciu. No to chyba jakaś taka nowa teoria, tak? Bo to współczucie, a pewność siebie, ja na początku przynajmniej, mam nadzieję, że za chwilę to się jakoś rozwiąże, nie potrafię tego połączyć.
Ale pod koniec audycji już nam się bardzo dobrze połączy.
No to w takim razie zamieniamy się w słuch.
Dlatego, że w podejściu współczującego umysłu chodzi o zbudowanie pewności siebie, ale przez rozwijanie współczucia dla samego siebie. No, nazywanego tutaj samowspółczuciem, dziwne słowo. Natomiast nie będziemy się tutaj skupiać na takich pojęciach jak samoocena. Dlatego, że jeżeli nam rośnie pewność siebie, to samoocena automatycznie także. Ale poza tym to samoocena opiera się na porównywaniu z innymi. A tymczasem, jeżeli nam się coś nie układa, to najważniejsze w pokonywaniu trudności są pewność siebie i samowspółczucie, a nie samoocena. I dlatego samowspółczucie pozwala nam widzieć siebie jako podobnych do innych ludzi, czyli wytwarza bliskość. Widzimy, że zmagamy się z podobnymi trudnościami. I przestajemy się porównywać i oceniać siebie, oceniać innych i wchodzić w bardzo zły nastrój. Samo współczucie zachęca do wspierania siebie samych i także do znajdowania tego wsparcia u osób wokół siebie.
Czyli wejdę w słowo pani doktor od razu. Pewność siebie to nie oznacza, że jest to osoba, która idzie jak przysłowiowy przecinak, wyważa wszelkie drzwi, jak go drzwiami nie wpuszczą, to on oknem, bo właśnie ma tę pewność siebie. To nie o to do końca chodzi, tak?
Nie, nie. My tutaj właściwie głównie mówimy o osobach, które tej pewności siebie mają za mało, albo może mogą sobie uświadomić, że niekiedy ich taka sztuczna pewność siebie na zasadzie takiego kafara też jest pokryciem niepewności. Ale to jest takie podejście, że biorę siebie w obronę. Ja jestem ważna, ja jestem ważny. Ja staję po własnej stronie. Czyli tu nie chodzi o to, że właśnie idę z łokciami do przodu. Tylko w chwilach niepewności zastanawiam się, co się ze mną dzieje, a zaraz omówimy to szczegółowo. Bo samo współczucie w dodatku wydobywa z nas najlepsze cechy. Ale odnosimy się do książki, która pomoże nam zbudować pewność siebie właśnie dzięki samowspółczuciu.
No dobrze, to może jakieś przykłady. Ostatnio pani doktor jakoś tak nas raczy przykładami, które obrazują i łatwiej wchodzą do głowy i też myślę, że łatwiej się nauczyć budować w tym wypadku pewność siebie.
No właśnie, więc jeśli ktoś sięga po tę książkę, to pewnie myśli sobie, że chciałby coś zmienić w swoim życiu. I tutaj podam taki cytat, bo bardzo mi się spodobał Johna Kennedy'ego, orędzie o stanie państwa z 1962 roku. Czas na naprawę dachu jest wtedy, gdy świeci słońce. Czyli innymi słowy, jeżeli mamy się zabrać za jakieś zmiany w naszym życiu, bo coś nam doskwiera, to nie czekajmy na moment, kiedy będzie już naprawdę źle, tylko weźmy się do tego teraz, kiedy jest jeszcze całkiem nieźle. I czy mamy skakać na główkę, bo na przykład kiedy chcesz nauczyć się pływać, czy skaczesz na główkę do nieznanej wody? Nie, raczej idziesz na pływanie, wchodzisz do płytkiej części basenu i stopniowo przechodzisz do coraz trudniejszych zadań. To znaczy, że małymi krokami zbliżasz się do tego, co jest twoim zadaniem, czyli najpierw robisz to, co jest łatwe. Więc my, jeżeli mamy rozpocząć coś w naszym życiu, co chcemy zmienić, a chociażby nie umiemy pływać, tak? No to musimy sobie wybrać też sprzyjającą porę roku, a może sprzyjający dzień w tygodniu, a także odpowiednie godziny w ciągu dnia, kiedy możemy się skupić na tym naszym zadaniu, które wybraliśmy do zrobienia.
Czyli nie przyglądamy się osobie, która fantastycznie skacze na główkę, bo już ma doświadczenie i być może przeszła to wszystko, o czym pani doktor mówi, i nie zazdrościmy i nie myślimy sobie, ojej, ja nie potrafię, już nigdy nie skoczę na główkę tak jak ona, tylko małymi krokami budujemy swoją pozycję.
Dokładnie tak. A druga sprawa przy czytaniu tej książki, ona będzie wiele ta książka wyjaśniać. I w życiu też tak jest, że wiele rzeczy rozumiemy. Ale okazuje się, że to, że my wiemy, wcale nie oznacza, że my to czujemy. Wręcz zrozumienie na poziomie intelektualnym rzadko prowadzi do zmiany emocji.
Niestety.
No niestety. I to jest taki przeskok, który jest bardzo trudny do osiągnięcia. Możemy na przykład wiedzieć, że jesteśmy kochani. Jest wiele oznak, ktoś nam to mówi, ale my tego nie odczuwamy. Musimy się nauczyć odczuwać miłość. I właśnie to jest taki przykład, kiedy my wiemy, ale ponieważ nie byliśmy kiedyś kochani, kiedyś byliśmy może mało zauważani, to teraz nawet jeżeli ktoś nas naprawdę pokocha, to my nie możemy tego odczuć.
Może my nie dowierzamy, że ktoś nas może pokochać.
To jakby kolejna rzecz, ale żeby z wiedzy przejść na przeżycie. A książka zawiera sporo ćwiczeń, które mają na celu zasypanie tej przepaści między wiedzą a czuciem. I tutaj jest takie zalecenie, ja myślę, że nie tylko dotyczące ćwiczeń w tej książce, więc dlatego chcę je podać, że czytając i ucząc się, nie trzeba się spieszyć. Trzeba sobie pozwolić na zatrzymanie, na pauzę, refleksję i też danie możliwości wypłynięcia uczuciu, o którym myślimy czy mówimy. Bo ono się musi pojawić i zapaść w nas, musi się w nas zadomowić. Te przerwy w trakcie czytania mogą być krótkie, na przykład kilkuminutowe, godzinne, ale czasami to nawet wielodniowe, bo zaskakujące przeżycia, które poznamy, potrzebują czasu na zaaklimatyzowanie się w nas, jeśli wcześniej ich nie znaliśmy. I generalnie przy takim uczeniu się warto sporządzać zapiski, notatki na temat tego, co się z nami dzieje, jakie mamy wnioski, a potem warto do tego wracać i te notatki przeglądać. Zwykle tymi nowymi odkryciami, które zanotowaliśmy, na nowo się zaskoczymy, a w związku z tym też i utrwalimy te nasze odkrycia, tak intelektualne, jak i uczuciowe.
No tak, to trochę idziemy tak, jak radzą psychoterapeuci, bo oni też w gabinetach proponują jednak, żeby zapisywać to, co myślimy, czujemy, że to też ma taką moc uzdrawiającą, a także siłę, która spowoduje w nas zmiany, zmiany na lepsze.
I możliwość powtórki.
O właśnie.
Bo wracamy do czegoś, co przedtem było żywe, nowe rzeczy to zatarły, zupełnie jakby ktoś gąbką zmazał na tablicy, napisał kredą nowe rzeczy, a jeżeli my wrócimy do tych notatek, to mówimy na nowo, ojej, rzeczywiście zapomniałam, wow, to było takie świetne. Więc bardzo dobrze jest do tego wracać. A jeszcze ciekawostka, bo o tym nie pomyślałam, czym pisać, jak robimy te notatki? No więc niczym, co się kojarzy ze szkołą, ocenianiem i pracą, bo jak tylko weźmiemy do ręki to coś do pisania, to zaraz będzie przywoływać nam myśli i uczucia właśnie związane z tymi obszarami. Szkołą, gdzie nas krytykowali, w pracy, gdzie jesteśmy napięci. To nie pomaga. Weźmy coś zupełnie innego, czym zwykle nie piszemy. Czy to będzie ołówek, czy to będzie cienkopis, ale żeby właśnie nie przywoływać takich innych sytuacji dla nas stresowych.
Pani doktor, w takim razie mamy już jakiś program, ćwiczymy. Czy jest w ogóle jakaś definicja pewności siebie? Co to jest ta pewność siebie? Czy my się w ogóle z tym rodzimy?
No właśnie, to bym miała ochotę poprosić naszych słuchaczy, żeby przez chwilę się zastanowili, co to jest pewność siebie ich zdaniem. No za dużo czasu nie damy. W słownikach to zwykle jest opisywane jako wiara w siebie, ufność we własne możliwości, przekonanie o własnych zdolnościach. Ale u każdego ta pewność siebie wygląda inaczej. Więc autorzy proponują taką definicję. Pewność siebie to sposób, w jaki człowiek odczuwa siebie w odniesieniu do tego, co chce zrobić i do własnego wizerunku. Czyli w jaki sposób my siebie odczuwamy, w jaki sposób działamy i co o sobie myślimy, tak? Więc no, taki rodzaj definicji. I poziom pewności siebie ma ogromny wpływ na nasze życie. Od niego zależy wynik egzaminu. Więc na przykład jeżeli mamy niską pewność siebie, to na tym egzaminie myślimy, za mało się uczyłam, nic nie wiem, na pewno dostanę zły stopień. A jeżeli mamy większą pewność siebie, to będzie, coś wymyślę, zaraz mi coś przyjdzie do głowy, będę miała jakieś skojarzenia, przypomnę sobie. No to wynik egzaminu jest oczywisty, prawda, że będzie inny tu i tu. Albo na rozmowie w czasie pracy. Osoba niepewna powie, nie wiem, czy podołam, a osoba pewna siebie, dużo wiem, a reszty się nauczę. Rozwiązywanie konfliktu. No w konflikcie ten ktoś obraża mnie, poniża mnie, a inna osoba powie, zaraz dojdziemy do porozumienia, zaraz znajdziemy argumenty wspólne. A na przykład też rozwijanie zainteresowań. Nie mam zdolności do języków, mam niezgrabne ręce, słoń mi na ucho nadepnął, do niczego się nie nadaje. No to przy niskiej pewności siebie. Ale jeżeli ją podniesiemy, to wszystko powiemy sobie odwrotnie, prawda? Także przy nawiązywaniu przyjaźni wchodząc w relację z kimś, można powiedzieć, no jestem nudna, na pewno ta osoba mnie nie polubi, albo jestem cennym towarzyszem czy towarzyszką.
No tak, ale myślę sobie, pani doktor, że jakiś wysiłek oprócz tej pewności siebie jednak trzeba włożyć, bo od myślenia, że jestem pewny siebie, pewna siebie, no nie nauczymy się języków obcych, czy nie rozwiniemy naszego hobby.
Tak, ale jak będę mówiła sobie, nie mam zdolności do języków obcych, to naprawdę nie będzie mi wchodziło żadne słówko do głowy.
No tak, w ogóle nie sięgnę po książkę, bo po co?
Tak, a jeżeli powiem sobie, okej, może nie mam takiej pamięci dobrej jak inni, ale jak dwa razy powtórzę albo trzy, to wtedy jednak to się w głowie zagnieździ, no to pewnie zrobię to, o co mi chodzi. Ale jeżeli chodzi o to, co pani mówi, to może taki przykład podajmy. Jakub bardzo chce się umówić z Barbarą, która mu się podoba. Przypadkowo spotyka ją i zamiast zaproponować wspólne wyjście, zaczyna mówić o czymś zupełnie innym. Dlaczego? Bo zawiodła go pewność siebie. A potem robi sobie wyrzuty. Co za idiota ze mnie. Miałem okazję, a nie wykorzystałem.
Ileż to cudownych związków pewnie nie wyszło z tego powodu, które mogłyby się gdzieś w przyszłości rozwinąć w całkiem udane małżeńskie diady. Pani doktor, a czy pewność siebie to jest coś, z czym my przychodzimy na świat? W ogóle od czego ona zależy? Czy można ją rozwijać, utrwalać? Czy ona jest elastyczna?
No właśnie. Każdy z nas miewa chwilę, kiedy wie, że mógł się lepiej zachować, że było go stać na więcej. Więc pewność siebie się zmienia i nie dziwmy się temu, bo pewnie wiele osób uważa, że to tylko u nich tak jest. Więc ta pewność siebie zmienia się z sytuacji na sytuację, z dnia na dzień. Niekiedy w dwóch podobnych sytuacjach nagle zachowujemy się zupełnie inaczej i nie wiemy dlaczego. Albo na przykład w różnych obszarach życia. W jednych jesteśmy pewni siebie, a w zupełnie niepewni w innych. I nie wiemy dlaczego. Może nas to denerwować, a nawet skłaniać do podejrzewania się o niestabilność emocjonalną, o głupotę czy cokolwiek innego. Ludzie bardzo chętnie oceniają się bardzo negatywnie. No a z kolei, jeżeli mamy tę pewność siebie, to na pewno ona dobrze wpływa na nasze życie. I jeżeli chodzi o naszą osobowość, jeżeli mamy pewność siebie, myśli, uczucia, to, o to, co w sobie lubimy, a także to, co nie, przynajmniej mamy jasność, jesteśmy spójni. A skąd się bierze pewność siebie? No oczywiście zawsze jest dyskusja, bo trudno to naprawdę w procentach powiedzieć. Może z genów, może z przebiegu ciąży, może z pierwszych dni i tygodni po urodzeniu, ale w zasadzie to budujemy ją jednak w dużym stopniu od zera. Popatrzmy na pewne umiejętności, z którymi wiąże się pewność siebie. Na przykład nauka chodzenia. Dziecko intuicyjnie wie, jak się uczyć. Wstaje, przewraca się, obija, nabija sobie siniaki, uderza, płacze, a mimo tych porażek nie ustaje w nauce. I pewnego dnia zaczyna biegać i wdrapywać się na przeszkody. Jest już pewne, że umie chodzić. Więc mamy teraz pewność w sprawie chodzenia. I jako dzieci rozwijamy się i uczymy, dopóki ktoś nam nie powie, że źle robimy.
No rzeczywiście, bo ten instynkt każe dziecku wstać. Najpierw może chodzić na czworakach, potem wstać, potem wspinać się na drzewa, bo ono nie jest zaburzone jeszcze żadnym komunikatem z zewnątrz, tak? Ono wie, że da radę. Instynktownie, tak?
Tak, i my jako rodzice też wiemy, że niewiele możemy zrobić. Bo ono jest jeszcze małe i nie możemy mu powiedzieć najpierw postaw lewą, a potem prawą, bo ono jeszcze nie wie, która lewa, a która prawa. Więc nie możemy go uczyć i dlatego ono tak szybko się uczy, bo my mu nie przeszkadzamy. Natomiast tą naszą krytyką, porównywaniu z innymi, a Kazio już chodzi, a Jasiu nie chodzi, a Kaziu się już uśmiecha, jak ma 6 tygodni, a Zosia się nie uśmiecha. My tak bardzo oczekujemy czegoś konkretnego od dziecka i nie pozwalamy mu się rozwijać według jego własnego rytmu, że paraliżujemy, zniechęcamy, niszczymy tą rodzącą się pewność siebie. Tutaj bym dodała jeszcze jedną rzecz, że bardzo wielu rodziców w związku z wielką miłością do swoich dzieci usuwa im różne pyłki sprzed stóp i ułatwia życie na wszystkie możliwe sposoby. Ale żeby człowiek nabrał pewności siebie, to musi nabierać doświadczeń. Musi się przewracać, musi sobie nabijać trochę siniaków. I jeżeli on poznaje swoje granice, co może, czuje się coraz bardziej pewny siebie i jest z siebie dumny. Więc jeżeli my te nasze dzieci ciągle, a uważaj, bo się przewrócisz, a uważaj, bo pobrudzisz w tej stópki, a uważaj, bo się uderzysz, to my temu dziecku nie pozwalamy doświadczać tego świata, nabierać pewności siebie, że wie, jak się po nim poruszać i nie dajemy mu satysfakcji. No więc sami podważamy pewność siebie w naszym dziecku, starając się, aby jego życie było jak najpiękniejsze.
I tu pani doktor powoli musimy już postawić kropkę.
O, to jeszcze tylko szybko przykład z samochodem, żeby domknąć tę część. Wszyscy, kiedy zaczynamy uczyć się jeździć samochodem, przeżywamy lęk i wielką niepewność. Ale potem z doświadczeniem tego lęku jest coraz mniej, a rośnie u nas pewność siebie. Czyli robiąc coś i powtarzając tę umiejętność, mimo że odczuwamy lęk, nabieramy wprawy i jednocześnie też rośnie pewność siebie. I w końcu sobie jeździmy tym samochodem bez lęku i z dużą wprawą. Więc pamiętajmy, to można wyćwiczyć. Każdy obszar, w którym brakuje nam pewności siebie, możemy wyćwiczyć.
To znaczy, że będziemy ćwiczyć za tydzień?
O, będziemy chyba za 2 tygodnie.
Dobrze, w takim razie dziękuję za dzisiaj, dr Elżbieta Zubrzycka. A przypomnę, że rozmawiałyśmy o książce zatytułowanej Budowanie pewności siebie, podejście skoncentrowane na współczuciu. Autorką tejże pozycji jest Mary Wilford. Bardzo dziękuję, pani doktor.
Do usłyszenia w takim razie za tydzień.
Julii Chorodeckiej dziękuję za zrealizowanie audycji. Iwona Dębska, do usłyszenia za tydzień.
Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.